Taka sytuacja. To jest audycja Taka sytuacja. Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. A w studio dwa chodzące nieszczęścia. Marzena Grochowska, pani brainolog i psycholog Borys Kosakowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A dlaczego nieszczęścia? Już tłumaczę, bo jej zalało łazienkę. U niego w szafie też jakaś wilgoć, grzyb się pojawił za szafą na ścianie, tak?
Koniec
urósł.
Świata.
No i koniec świata. I oboje są tacy jacyś bardzo smutni. Taki koniec świata mały, prawda?
No, czas na umieranie, jak mówi Wojtek Szumański.
Ale załamani jesteście, no.
Taką piosenkę on ma.
To taką piosenką zaczniemy, tak? No. To pan proponuje, Wojciech Szumański. Tak?
Czas na umieranie.
No, świetnie.
To już czas, czas na umieranie, każde z nas. Nie wie, kiedy się to stanie, szybko lub bardzo powoli. Różny mamy styl, umieramy od pierwszych naszych chwil. Czy mi żal? Szczerze mnie to nie obchodzi, będę trwał. Co innego mogę zrobić? Bycie żywym to choroba, która nie wyznacza dat. Masz przed sobą dzień albo 100 lat. Moja śmierć prędko mnie nie oswobodzi. Moja śmierć całe życie za mną chodzi. W tym powolnym umieraniu monotonnie płyną dni. Ciągle lepsze umieranie mi się śni.
Taka sytuacja.
To normalne, czuć się dziwnie, jestem zdrów. Albo może wprost przeciwnie, całe ciało obolałe. Trochę martwi, trochę nie. Może samo przejdzie mi, kto wie. A gdy los spotkam przy ostatnim kroku, powiem wprost, z błyskiem gorzkiej łezki w oku. Choć nie miałem znów tak wiele, nie to, że nie miałem nic. Ostatecznie 6 na 10 było żyć. Ostatecznie 6 na 10 było żyć. Moja śmierć prędko mnie nie oswobodzi. Moja śmierć całe życie za mną chodzi. W tym powolnym umieraniu monotonnie płyną dni. Ciągle lepsze umieranie mi się śni. Wydech nieistotny jest dla świata. Chcę umierać bezboleśnie, w dobrym zdrowiu długie lata. Jeśli chcesz być wiecznie młody, czeka cię rozczarowanie. Umieranie to jest życie, życie to jest umieranie. Moja śmierć prędko mnie nie oswobodzi. Moja śmierć całe życie za mną chodzi. W tym powolnym umieraniu monotonnie płyną dni. Ciągle lepsze umieranie mi się śni. O, ciągle lepsze.
No to już żeśmy sobie poumierali, to może teraz z martwych wstańmy.
Dobrze, chociaż ku temu pierwszemu skłania się jakoś tak data dzisiejszego dnia i okoliczności, które przed nami.
Tak, takie nasze małe śmierci.
Takie małe codzienne umierania, jak się zgubi klucze, przytrze zderzak albo zaleje ci łazienkę.
To o nich dzisiaj, ale te umierania to były większe, bo pamiętacie swoją pierwszą dziewczynę, pierwszego chłopaka i to pierwsze całowanie?
A zależy na ten czas, pamiętam.
No proszę bardzo, a potem co?
Umieranie to całowanie?
Nie, nie, to był taki szczęśliwy początek, tak?
A czegoś, co umarło.
A potem niestety wzięło i się skończyło.
Aha.
I podejrzewam, że wiele osób ma takie doświadczenie, że wydawało im się, że to jest koniec świata.
Na całe życie.
Na całe życie, tak.
Ja próbuję znaleźć swoje wspomnienia i się okazuje, że moje pierwsze wspomnienie jest takie, że zanim się zaczęło, to w ogóle już umarło.
A do tego stopnia,
i to
tak?
Dwa razy.
Źle całujesz.
Nawet nie miałem okazji pocałować.
Rozumiem.
Koniec świata.
Dwa razy platonicznie.
No to też takie małe umieranie i nieszczęście, prawda?
Podobno Fryderyk Chopin też tak się kochał.
Miał.
No. bo teraz się
platonicznie.
Skończył się konkurs tak. Chopinowski. Czytałem taki głęboki wywiad, głęboki jakiś taki tekst, że dopiero George Sand go pocałowała tak.
Tak naprawdę.
Tak naprawdę. No. A wcześniej to listownie.
No bardziej. Ale i co, panowie, i co? I umarł. I to pewnie od tego całowania umarł. Znowu koniec świata. No, jak... Konkurs się też skończył.
Jak go rzuciła ta George Sand, to wziął i umarł. No.
No i my chyba dzisiaj tak będziemy o tych końcach. Ja myślę sobie, że te końce świata codzienne to są takie mikrostresy, które nas tak napadają w tych dniach.
I są większe i są mniejsze. Niektóre już za nami i kolejna sytuacja to już tak nie przeraża, prawda?
No właśnie, bo jeżeli chodzi, możemy sobie powiedzieć, że tak, że umieranie to jest jakaś nieobecność i właśnie ciebie ostatnio nie było z nami.
No tak,
jak przeżywałaś ten swój koniec świata?
To nie było to miłe, bo z jednej strony czułam, że zawiodłam, bo nie dojechałam. Z drugiej strony czułam, że sufit w łazience potrzebuje mnie w tym miejscu bardziej oraz cały mieszkań mnie też potrzebował bardziej. I to tak zaskakuje i to nie jest dobre zaskoczenie.
Potop zstąpił na ciebie, tak?
To był zdecydowanie i potok myśli wszelakich, które tam przyszły i odeszły dzięki Bogu i potem przyszły te mądrzejsze myśli, co z tym zrobić i jak sobie w tym końcu mojego świata w tamtym dniu, bo ja miałam potem kilka innych końców świata, technicznie poradzić.
No jedna łazienka jakoś to można okiełznać, tak? I jakąś mieć perspektywę, że to się jednak uda wyremontować, ale taka sytuacja jest jak rozwód na przykład.
No właśnie, i gestaltysta wtedy pyta, jak klient się twórczo zorganizował wobec
sytuacji.
Wobec której... sytuacji. Więc jak się ty zorganizowałaś twórczo wobec tej sytuacji?
Przypomniałam sobie, że mam wioskę cudownych ludzi, którzy mają zasoby, które są mi potrzebne. No i właśnie to było chyba najlepsze rozwiązanie, bo ja nie znam się na remontach łazienek, ani na zakręcaniu wody w bloku, ale okazało się, że są ludzie, którzy się znają i którzy przyjechali, którzy ocenili sytuację tak po prostu chłodnym okiem i stwierdzili, że co zrobić? Trzeba zdjąć sufit, trzeba zakręcić wodę tam, gdzie ona leci i naprawić to, co trzeba naprawić. Więc to było to pierwsze mądre w tym umieraniu, znaleźć wioskę, w której ta informacja, która jest potrzebna, się znalazła.
Czyli sięgnęłaś po wsparcie.
Tak jest.
Znaleźć przyjaciół, znaleźć społeczność, tak, która cię wspiera. Czy mieć tę społeczność?
W ogóle mieć takie poczucie, że nawet jak potrzebujesz w tym swoim umieraniu końca świata, to jest ten ktoś, kto mówi przyjechać do ciebie, coś ci teraz trzeba zrobić, pomóc. No i to jest najfajniejsza informacja, która może dzisiaj w świecie pełnym samotności i stresów pojawić się.
Żeby razem z kimś machać tą szmatą i wycierać się mokrą podłogę.
Albo mieć poczucie, że nawet nie trzeba z nim, ale ważne, że on dał taki akces, że może przyjechać i pomóc.
Ale często jest tak, że zanim w ogóle pomyślisz sobie o tym, że właśnie jest ta wioska, to pojawia się jednak czarna dziura, nie? Blackout taki i myślisz sobie, że to już koniec, że już się nic nie da zrobić, że w zasadzie za chwilę się chata zapadnie, rozpadnie i że w zasadzie tylko już...
No taka bezradność.
Czas do piachu, nie?
Wiecie co, ja myślę,
miałaś,
że...
tak?
Nie, myślę, że ja tak nie mam, ale myślę, że wiem, dlaczego tak nie mam. Bo moje myślenie albo odporność psychiczna, myślę, że tak o nią zadbałam, żeby ona nie doprowadzała mnie do tego miejsca, że już koniec i że już dramat. Bo wiem, że mi to nie pomaga. I naprawdę mózg nie odróżnia niestety, czy goni mnie tygrys, czy to jest jakiś mail z pretensją. I on się tak samo zachowuje, tak samo reaguje stresem i im częściej my umiemy wyłapać ten moment, tym łatwiej umiemy znaleźć w tym samym mózgu rozwiązanie. I takie umieranie, bo trzeba, nie wiem, auto ubezpieczyć, takie umieranie, bo dziecko nie odbiera telefonu, a przecież się coś wydarzyło i takie umierania w ciągu dnia niestety, ale powodują coś, co się w biologii nazywa niskopoziomowy stan zapalny, czyli one sobie tak w tle uszkadzają nie tylko mózg, ale całe ciało. I przychodzi potem taki moment, jak ta na przykład wywołana łazienka, gdzie to się przelewa. I to tak dosłownie w mózgu. I potem może się okazać, że ja nie miałam żadnych zasobów, żeby sobie w tym miejscu już poradzić. Ale już nie z łazienką, ze wszystkim.
Bo jak mówią, że stres jest przyczyną wielu chorób?
No niestety bardzo wielu chorób.
Trudno to sobie wyobrazić, tak?
Bo ten stres, wiecie, kiedyś próbowałam na szkoleniu wytłumaczyć menadżerom, czym jest stres. I stwierdziłam, że chyba najlepszą metaforą będzie guma. taka guma, którą kiedyś dawno w jakichś piżamach albo w jakichś innych bieliźniarskich rzeczach się ją widziało. Taka szeroka guma. Ja mówię, zobaczcie, stres jest tak jak ta guma. No niby się odkształcasz, ale którymś tysięcznym razem już nie. I tego się nie da cofnąć. To już jest ta strata w organizmie, którą to codzienne umieranie gdzieś nam robi. Okej, umierajmy sobie w tych trudnościach dnia, ale zmartwychwstańmy, tak jak powiedziałaś, Borys, czyli zróbmy coś dla siebie, żeby odzyskać zasoby, bo tam jest rozwiązanie, nie w umieraniu.
Bo życie i tak czy inaczej będzie przynosiło te stresy, te problemy, no, sytuacje, w których czujemy się rzeczywiście bezradni.
Wojtek Glac, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, neurobiolog, mówi, że no nie możemy żyć bez stresu, bo on jest nam potrzebny do każdej biologicznej aktywności, ale nie możemy też żyć z takimi dawkami stresu, które powodują, że ja mówię, o Boże, umarłam ze strachu, o ja coś tam umarłam.
No, mówimy często to tak kolokwialnie, tak? A to już teraz to już umarł w butach.
Umarł w butach, tak.
Ja z kolei, a propos tej gumy, czasami sobie myślę o tym, że te nasze nerwy, czy cokolwiek, to są jak struny gitary, nie? I ona nie może być ta struna ani zupełnie taka zwisająca, ale za luźna, bo nic nie zagrasz, ani też nie może być za mocno napięta, no bo w końcu pęknie. Mało tego, dobrze by było, żeby te wszystkie struny ze sobą były jakoś zestrojone, żeby można było coś zagrać, nie?
To jest bardzo ładna przenośnia, dlatego że od czasu do czasu ta dobrze nastrojona gitara, w niej może po prostu pęknąć struna. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Już tego nie zagrasz.
Już tego nie zagrasz.
Co miałeś zagrać?
I też sobie tak pomyślałem, że ta reakcja, bo ty powiedziałaś, nie, mi się nie pojawiła ta reakcja
tego blackoutu.
To trochę jest o tym, jakie mieliśmy doświadczenia za dzieciaka. Jak pojawiała się reakcja, znaczy pojawiała się jakaś trudna sytuacja, to na przykład najlepszym rozwiązaniem było skakać i rozweselać mamę. Nie? Mama płacze, bo coś tam, a ja teraz będę skakał i robił śmieszne miny i mama się rozweseli. Nie? I to wtedy ja się uczę, że na momenty stresowe to trzeba dużo robić i najlepiej śmiesznych rzeczy. Albo na przykład mamie tam się obiad przypalił, to ja też coś zrobię. Ale też bywa tak, że mama jest wściekła, czy tata jest wściekły i najlepiej jest zniknąć. Najlepiej się nie odzywać. Wleźć do szafy, wleźć pod stół i się nie odzywać. Nie? I wtedy się uczymy tej reakcji
zamrożenia,
znikania. Czyli najlepszym sposobem było przez pierwszych parę lat życia zniknąć i ja teraz też znikam.
W biologii było też zniknąć, kiedy udawało się martwe. No bo w tym miejscu, nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, nasz mózg mówi, i tak umrzesz, to nieważne, co się będzie działo za chwilę, więc układ odpornościowy nie jest ci potrzebny, więc nie ma zdrowienia, nie ma żadnego tam skanowania, czy ta komórka nowotworowa w tobie, która aktualnie jest, bo są w nas codziennie, będzie wyłapana, czy też nie. Więc jeśli sobie tak codziennie umieramy i ciągle sobie to jakby wywołujemy to doświadczenie, to neuroplastycznie nie jest to dobre dla nas.
Że struchlejemy?
Tak, bo to jest taka reakcja, która mówi, o, truchleję na coraz więcej rzeczy, coraz częściej truchleję i coraz częściej odczuwam skutki tego, no bo ja się muszę uruchomić, czyli mózg musi znowu zrobić dawkę stresu, żeby mnie uruchomić. No i to jest trochę takie samobiczowanie się w tej sytuacji. Dobrze jest raz umrzeć, ale potem już znaleźć drogi na zmartwychwstania.
Czyli też jesteśmy często dla siebie największymi wrogami, bo sami sobie odtwarzamy pewne traumy, nie?
Tak.
Sami sobie na nowo tworzymy te sytuacje, gdzie znowu jest stresowo i znowu możemy zniknąć. A w zasadzie jak się zniknie, to jest bezpiecznie dosyć, nie? Nikt się nie przyczepi, nikt mnie nie znajdzie, nikt mnie nie zbije, nikt na mnie nie nakrzyczy.
Ale to jest sposób, który nie działa, tak?
Działa na krótką metę.
Znaczy nie zrobi mi się krzywda w tym momencie. Tylko długotrwalowo, ja przyjmując tą strategię, też nie odbieram awizu od komorników, nie odbieram telefonów od ludzi, którzy mają względem mnie jakieś, albo ja względem nich jakieś zobowiązania. No i to już nie jest dobre.
Bo te zobowiązania rosną.
No bo one nie znikają.
I nagle okaże się, że to jest kilka milionów.
Albo, że jesteśmy w czarnej D głęboko gdzieś.
No to co robić, proszę państwa,
Czyli z małego umierania się robi duże umieranie.
Tak.
Mhm. I to też jest chyba taki znamienny objaw, że w sytuacji, w której doświadczamy tego blackoutu, mamy taką mgłę mózgową, czyli my naprawdę nie wiemy, co mamy zrobić. I wtedy najlepszą strategią, która jest wpisana w nasze ciało, jest oddychać. Najnormalniej w świecie głęboko, spokojnie oddychać, bo mózg ma wszystkie możliwe sposoby na to, żeby znaleźć rozwiązanie. I czy to będzie zadzwonić, czy to będzie rozpłakać się, czy to będzie iść po pomoc, on wie, co ma zrobić. Bo mózg nie jest do myślenia, tylko do podejmowania decyzji, ale jemu trzeba pomóc stworzyć środowisko, w którym on te decyzje może podjąć. No nie podejmowanie decyzji jest kolejnym stresem.
Patrzę, słyszę i doprawdy nie rozumiem. Taka rada? Oddychać? Po prostu oddychać?
A mnie zszokowało, że mózg nie jest do myślenia.
Nie jest. Cudnie. Biologicznie matka natura nas naprawdę kochała i powiedziała, że my musimy umieć wybierać ze środowiska bodźce, które powodują, że oceniamy je i podejmujemy decyzje, co z nimi mamy dalej zrobić, żeby przeżyć. I naprawdę oddychanie uruchamia w nas to, co jest wpisane, czyli nerw błędny, który nas jest w stanie przywrócić do zasobu. W naszej korze przyczółowej, czyli w części przedniej głowy, mieszka to nasze racjonalne myślenie. To takie myślenie, które mówi, kurczę, co mam teraz zrobić, jaką mam podjąć decyzję, w jaki sposób mam zareagować. No i teraz to oddychanie powoduje, że mózg dostaje informację i całe ciało, okej.
Okay, jeszcze żyjesz.
Jeszcze żyjesz, jeszcze, słyszysz, jeszcze stoisz, jeszcze nie zemdlałeś, jeszcze masz zasoby. Zrób tak jeszcze trochę i zobaczysz, że za chwilę to myślenie wróci. Ta jasność myślenia do ciebie wróci.
Jest tlen, będzie dobrze.
No właśnie, jest tlen, znajdziemy rozwiązanie. Dokładnie tak, jest tlen.
Natomiast na poziomie takim bardzo prymitywnym, jak powiedziałaś przed chwilą, mamy niestety, trudno powiedzieć, te mechanizmy, które dobrze widać, najlepiej w zasadzie widać na przykładzie skunksa, który nie tylko zaczyna udawać martwego, w sensie nie ruszać się.
Ale też zapach wydziela.
Ale w zasadzie też obniża nawet temperaturę ciała, zmniejsza akcję serca, zmniejsza akcję oddechową i wydziela zapach, który jednoznacznie się kojarzy z padliną. I to jest taka informacja do misia. Słuchaj, stary, ja już tutaj leżę od 3 dni.
Nie ruszaj.
Nie ruszaj mnie, bo mnie już bakterie wcinają. I jak mnie zeżresz, to będziesz miał po prostu nieprzyjemności żołądkowe.
No to musimy pokusić się o puentę. Brać przykład ze skunksa, czy nie?
Zależy kiedy.
No właśnie, zależy kiedy.
Na pewno jak sąsiad zalewa mnie wodą, to pewnie nie warto jest brać przykładu ze skunksa, bo wtedy zupełnie mnie zaleje i naprawdę będzie bardzo ciężko i kiepsko i trudno będzie wyremontować tą łazienkę, jak jeszcze zaleje sąsiada na dole.
Ale to, co Borys powiedziałeś odnośnie tego skunksa i tego, że tam mu serduszko mniej bije i że oddech jest płytszy, to niestety z nami dzieje się to samo.
Tak, tak. No i właśnie o to chodzi, że my nie wiemy, że mamy oddychać. I to jest to, ta odpowiedź dla ciebie. Jak to oddychać? No tak, bo głęboko gdzieś ten nasz rdzeń mózgu, te najbardziej prymitywne układy mówią,
O, proszę bardzo.
To dzwony już biją. Te układy mówią, nie oddychamy.
Tak, nie już, oddychamy. Nie trzeba. I też niestety mamy obniżoną odporność wtedy, kiedy nie oddychamy i wtedy, kiedy wpędzamy się w te dawki stresu. W związku z tym działamy na swoją szkodę. Więc to umieranie może naprawdę się skończyć źle.
Wnioski z tego takie, warto oddychać.
Warto oddychać, a jeszcze powiem o jednym wniosku, który padł na samym początku i to jest też taka święta prawda gestaltystów, szukać wsparcia. A najlepszym wsparciem jest drugi człowiek, który przyjdzie i ze mną posiedzi i poddycha. I razem pożyjemy wtedy.
Słuchajcie, ja mam wniosek. Zróbmy audycję o samotności.
No to za tydzień. O samotności?
Ja jestem na tak.
Jak nie mamy wsparcia drugiego człowieka.
O to chodzi.
Jak nie ma do kogo zadzwonić.
No właśnie. Co robić, gdy nie ma do kogo
zadzwonić?
Tak jest. Marzena Grochowska, pani brainolog, Borys Kosakowski, pan psycholog, Włodzimierz Raszkiewicz. Taka sytuacja.
Dobrej nocy.
Dobrej nocy.
Taka sytuacja.